Jesteśmy dalej w 14 rozdziale, jednym może z najtrudniejszych rozdziałów Nowego Testamentu pod wieloma względami, w pewnych środowiskach też. I dzisiaj będziemy czytać dalej, prawie do końca tego 14 rozdziału. Jeżeli pamiętacie, to skończyliśmy na wersecie 25 i będziemy czytać dzisiaj od wersetu 26 do 40, ale na dzień dzisiejszy z pominięciem wersetów 34 i 35. I później jak przeczytam, to wam powiem, dlaczego te wersety w tym momencie pomijamy, dobrze? Więc od wersetu 26. Co zatem, bracia? Gdy się schodzicie, każdy coś ma. Psalm, pouczenie, objawienie, język, przekład. Wszystko niech się dzieje dla zbudowania. Jeśli ktoś mówi językiem, niech to czyni po dwóch lub najwyżej trzech i z osobna, a jeden niech przekłada. Jeśli natomiast nie ma tłumacza, niech w zgromadzeniu zamilknie, niech mówi sobie i Bogu. Prorocy niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech rozsądzają. Jeśli zaś kolejnemu siedzącemu zostało dane objawienie, poprzedni niech zamilknie. Możecie bowiem pojedynczo wszyscy prorokować, aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. A duchy proroków poddają się prorokom, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych. Czy od was słowo Boga wyszło, czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, niech zauważy, że to, co wam pisze, jest przykazaniem Pana. A jeśli ktoś tego nie uznaje, nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, gorąco pragnijcie prorokować i językami mówić nie przeszkadzajcie. A w porządku niech się dzieje godnie, a wszystko niech się dzieje godnie i według porządku. Więc taki fragment będziemy dzisiaj omawiać i od razu na wstępie wyjaśnię, dlaczego pominąłem wersety 34 i 35, które mówią o kobietach w zgromadzeniu, tak? Czy są związane z tym tematem. Więc powodów jest kilka. To znaczy, nie ominiemy tego wersetu, znaczy tych dwóch wersetów, tylko one zasługują ze względu na swoją skomplikowaną naturę na oddzielne omówienie. I też nie jest to takie pozbawione jakby sensu, dlatego że w części manuskryptów greckich te dwa wersety są umieszczone po wersecie 40. Czyli dokładnie tak, jak będziemy to omawiać. Czyli najpierw są te wszystkie wersety, które przeczytaliśmy, a po 40 wersecie dopiero jest to, co u nas jest wersetem 34 i 35. Więc część greckich tekstów jest inaczej uporządkowana i to też sprawia pewną trudność, czy będziemy o tym więcej mówić, ale pokazuje to, że jest to inny temat i być może z tego powodu część przepisujących te manuskrypty greckie wstawiała te wersety w różne miejsca, ale tak jak mówię, o tym będziemy sobie mówić więcej. Natomiast te wersety, które przeczytałem, stanowią spójną myśl dotyczącą dalej mówienia językami, prorokowania i nabożeństwa, tak, i tego, jak ma wyglądać w ogóle nabożeństwo. Więc te wersety 34 i 35, jak wielu biblistów też mówi, to są w ogóle jedne z najtrudniejszych wersetów właśnie ze względu na to, jak są w Grece umieszczone, o czym mówią i tak dalej, więc nie chciałbym pobieżnie tego wszystkiego omówić, ale za tydzień poświęcimy temu całe kazanie. Dzisiaj natomiast skupimy się na nabożeństwie, tak? Dlatego że Paweł, kończąc tę myśl dotyczącą nabożeństwa wśród Koryntian, tak? Jak czytaliśmy, widzieliśmy, że Koryntianie nie bali się charyzmatycznych darów, nie bali się mówić językami, nie bali się prorokować. Natomiast Paweł wyraźnie mówi im, że nie robią tego tak jak on myśli, że Bóg chciałby, żeby to było robione. Nie robią tego w uporządkowany sposób, nie robią tego ku zbudowaniu zboru, ale używają tego może trochę nie tak, jak trzeba, i o tym już sobie mówiliśmy. Więc Paweł zwraca się do Koryntian i mówi, gdy schodzicie się, czyli kiedy spotykacie się, kiedy zgromadzacie się, jeżeli pewnie wiecie, to słowo, greckie słowo kościół jest dosłownym polskim tłumaczeniem słowa zgromadzenie, czy polskie tłumaczenie dosłownie brzmi zgromadzenie. Tak, kościół to nie jest budynek, to nie jest jakieś miejsce, tak jak to często w języku polskim jest kojarzone, ale kościół to jest zgromadzenie. Więc kiedy Paweł mówi, kiedy schodzicie się, kiedy zgromadzacie się, to ma na myśli spotkanie właśnie kościoła. Kościół spotyka się tam, gdzie gromadzą się ludzie. I mówi im, każdy coś ma. Każdy coś ma. Ma psalm, ma pouczenie, ma objawienie, ma język, ma wykład tego języka. Wszystko dzieje się ku... Czy wszystko ma się dziać ku zbudowaniu? Więc jeżeli popatrzymy na Pawła i cały ten fragment, to widzimy, że jego taka główna myśl tego, na czym polega zgromadzenie, na czym polega Kościół, to jest uczestnictwo. To jest przyjmowanie, czy branie na siebie takiego świadomego zobowiązania, że coś wnoszę do tego spotkania, które się odbywa. Coś wnoszę do tego zgromadzenia. Coś ze sobą przyniosłem. I jak wiemy, to nie jest taki intuicyjny sposób pojmowania Kościoła w większości przypadków, czy w naszej kulturze, czy nawet wśród chrześcijan. Tak? Jeżeli patrzymy na kościoły, to też widzimy, że nie jest to zbyt często odzwierciedlenie tego, co się rzeczywiście dzieje, kiedy Kościół się spotyka. I część z tego ma uzasadnienie pewne historyczne. Nie jestem specjalistą, ale tak kiedy myślałem sobie, to wszyscy wiemy, że te tradycyjne kościoły, które od gdzieś tam trwają od antyku, czyli Kościół Rzymski, czy Kościół Wschodni prawosławny, myślę, że większość z nas, jeżeli się nie wychowywała w tych kościołach, to była przynajmniej raz, wiecie, że tam głównie nabożeństwo polega na liturgii, tak? Jest pewien schemat, gdzie prowadzący odgrywa swoją rolę, pewna rola jest wyznaczona tym słuchającym, ale jest to sztywna rola i jakby wszystko jest powtarzalne, wszystko jest schematyczne i nazywamy to liturgią. I częściowo myślę, jest to taka moja teoria spowodowane tym, że w starożytności, że te formy kościelne wzięły się ze starożytności, gdzie właśnie takie formy teatralne były częścią sprawowania kultu. Tak? Misteria, teatr, nam się wydaje teatr to rozrywka, ale w starożytności teatr był doświadczeniem religijnym, był związany z kultami różnych bogów, procesji. I te wszystkie rzeczy to była bardzo ważna część antycznej kultury. I kiedy powstawały kościoły chrześcijańskie, po pewnym czasie od tego, kiedy Paweł tam pisał to do nich, zaczęły one przyjmować właśnie te formy religijności takie powszechne, tak? Zwłaszcza kiedy Kościół stał się państwową instytucją i wchłonął w siebie olbrzymią ilość ludzi na zasadzie takiej, czy chcesz, czy nie chcesz, to teraz jesteś chrześcijaninem, bo to jest państwowa religia i jest przynajmniej mile widziane, żebyś nim był. Więc to wszystko stworzono właśnie wokół takiej formy, dzisiaj byśmy bez jakiejś złośliwości, ale powiedzieli swego rodzaju teatralnej, tak? Gdzie tu się odgrywa pewną rolę, tam widzowie mają swoją rolę, tak, i to wszystko współgra. Z kolei, kiedy przyszła reformacja, to nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Kościół przejął takie formy, byśmy dzisiaj powiedzieli, uniwersyteckie. I to się też przejawia w tym nawet wyglądzie pastorów, tak? Jeżeli wziąć pastorów protestanckich, luterańskich czy reformowanych, to te ubrania, które oni noszą, my to najczęściej porównujemy do sutanny, bo sutanna nam się kojarzy z Kościołem katolickim, ale to nie jest sutanna, to są ubiory wykładowców uniwersyteckich. Oni dokładnie ubierają się, te ich togi tak zwane, to są togi, które były obowiązkowym ubiorem wykładowcy na średniowiecznym uniwersytecie. I oni taką rolę przyjęli na siebie, nauczyciela słowa, wykładowcy słowa. I reformacja, ponieważ była związana z tym, że odkryła Biblię na nowo, odkryła języki biblijne, odkryła, powróciła jakby do tych źródeł pisanych, to właśnie te kościoły protestanckie, one przybrały taką formę ograniczenia tej formy liturgicznej, a rozwinięcia nauczania, tak? I kazanie stało się tą główną częścią, wykład, tak? Kazanie, jakkolwiek byśmy to nazwali, ale tak jak mówię, czy ubraniem, czy formą, to wszystko w tej tradycyjnym protestantyzmie nawiązuje do takiego właśnie schematu uniwersyteckiego. I znowu, to był schemat ich czasów, który oni uznali za pomocny, potrzebny, słuszny. Natomiast schemat, który niekoniecznie odnosi się do tego, o czym pisze tu Paweł, tak? Który zachęca do wszelkiego, do uczestnictwa w tym spotkaniu. I myślę, że z kolei wspólnoty takie właśnie, które braterskie, które powstawały też już zaraz po reformacji, anabaptystyczne, braterskie, czy te różne takie ruchy nieformalne, one próbowały wrócić do tego schematu Pawłowego, tak? Gdzie każdy, kto przychodzi na nabożeństwo, oczekuje się od niego jakiegoś udziału. To też jest tak na wschodzie, na przykład. My, kiedy mieszkaliśmy w Rosji, jeżeli ktoś z was był na Ukrainie czy Białorusi, to też jest często jeszcze taki spotykany model, że ja kiedyś pamiętam, to było dla mnie takie dziwne, że pastor to przed nabożeństwem siedział za biurkiem i zbierał na listę zapisy, kto co będzie w zborze na nabożeństwie robił, tak? Więc był taki obowiązek, żeby przed nabożeństwem podejść do pastora i on zapisywał: siostra Szturc, pieśń, brat Jakub, wiersz, brat Tadeusz, słowem się dzieli, brat Tomasz, słowem się dzieli, siostra tam jakaś, wiersz, siostra taka, świadectwo, tak? I przed około godziny 10 jest lista i później pastor jest takim, który wywołuje po kolei, kto w jakiej kolejności ma wychodzić. I to takie dla nas też dziwne, tak? Bo my mamy jeszcze inną formę, ale ciekawe i takie odzwierciedlenie tego właśnie uczestniczenia w nabożeństwie, tak? Chociaż czasami później, jak tych wierszy było za dużo, to takie wrażenie czasami było, że to jakaś taka akademia uroczysta, gdzie tam się wiersze czyta i wygłasza, więc to też formy są różne. Ale często w tych właśnie wspólnotach takich czy baptystycznych, czy zielonoświątkowych, czy innych ewangelicznych, gdzieś te formy są. Natomiast to, co... I zaraz jeszcze do tych myśli wrócimy. Natomiast pytanie jest właśnie, czy... Co kształtuje dzisiaj nasze nabożeństwo? Nasze w takiej... Nie wiem, czy powiedzieć zachodniej, ale myślę, że bardziej się gdzieś tam odnosimy do tej zachodniej kultury nabożeństwa. I myślę sobie, że tak jak ze wszystkim, kochani, jeżeli nami nie powoduje refleksja nad słowem i takie, wiecie, interakcja między tym, co mówi Biblia i życiem naszym i poddawanie, żeby jedno drugie korygowało, czy nasze zrozumienie Biblii korygowało nasze zrozumienie świata, ale nasze zrozumienie świata wnosiło też coś do zrozumienia Biblii. Jeżeli te rzeczy tak nie funkcjonują, to bardzo często ześlizgujemy się właśnie w jedną lub w drugą stronę. Tak? Czasami możemy się ześliznąć w stronę takiego literalnego bukwalizmu biblijnego i potrzeby, żeby mieć werset na każdą rzecz i wygłosić ten werset i ma być tak, bo tak jest napisane. Albo ześlizgujemy się w stronę tego, czego uczy nas nasza kultura, czego uczy nas świat, w którym wyrastamy i ześlizgujemy się w stronę takiego właśnie bezkrytycznego akceptowania. I myślę, że nasze nabożeństwa, czy generalnie Kościół, musi obawiać się tego, że żyjemy w kulturze konsumpcjonizmu, że żyjemy w kulturze, w której się konsumuje, w której się przychodzi, żeby coś otrzymać, w której się przychodzi, żeby przyjść doznać i ewentualnie ocenić później, tak? I później stwierdzić, a to nie warte było moich pieniędzy, tak? Tak funkcjonujemy. Idziemy do kina, czy do teatru, czy na jakiś koncert, płacimy za bilety, no i później mamy refleksję, tak? Czy to było warte moich pieniędzy albo mojego czasu, a może nie było warte, bo jednak źle śpiewali, albo film nie taki, jak oczekiwałem, albo coś tam, nie? Ale generalnie żyjemy w świecie, w którym się konsumuje, w którym coś się podaje i ludzie to przyjmują, ewentualnie płacą za to czasem albo pieniędzmi, coraz bardziej pieniędzmi, tak? Bo jeszcze 20 lat temu mieliśmy więcej czasu niż pieniędzy, więc wtedy ludzie byli gotowi więcej poświęcić tego czasu. Dzisiaj ludzie mają więcej pieniędzy niż czasu, więc wolą zapłacić niż przyłożyć do czegoś ręki. I myślę, że nasze nabożeństwa niestety, czy jest takie niebezpieczeństwo, że nabożeństwo czy Kościół stanie się takim miejscem konsumpcji, gdzie przyjdzie się po to, żeby właśnie ktoś mi udzielił czasu, pastor wystąpił przede mną, zespół wystąpił przede mną i ja później ewentualnie ocenię, czy to było warte mojego czasu, ewentualnie czy to było warte moich pieniędzy. Najlepiej to było jeszcze, by kolekta była na samym końcu, nie? To wtedy by człowiek wiedział, czy warto więcej wrzucić, czy mniej, bo już na podstawie tego, co otrzymałby, wrzucał i może jakbyśmy mieli taki super ten, to wtedy i kolekty by były większe. Żartuję oczywiście. Ale myślę, że to jest niebezpieczeństwo, którego musimy zdawać sobie sprawę i które musimy poddawać właśnie takiej weryfikacji Bożego Słowa, że zgromadzenie pańskie, Kościół, to nie jest instytucja. To nie jest instytucja, w której dzisiaj często, tak mi się wydaje przynajmniej, ludzie patrzą na Kościół i w naszej kulturze, nawet jak patrzą na Kościół ten dominujący rzymski, to postrzegają go trochę jako sprzedaż usług rytualnych. Tak? I do tych usług należą śluby, chrzty, śluby, pogrzeby przede wszystkim. Do tego różne kilka innych pomniejszych usług. Za wszystko jest cennik umowny, tak, od nie mniej niż, czy jakkolwiek to tam jest ujęte. I w zasadzie po to się chodzi. Dlatego młodzi ludzie nie widzą w ogóle sensu Kościoła, bo jakby oni nie potrzebują tych usług, nie? Oni myślą, po co mi takie usługi? Będę płacił jakby za coś, co nie jest mi potrzebne. Starsi ludzie jeszcze są tak wychowani, że te rzeczy muszą być i zawsze były i tak dalej i musimy za to zapłacić. Ale myślę, że nas to niebezpieczeństwo konsumpcjonizmu też nie omija. Jeżeli przychodzimy do Kościoła po to, żeby popatrzeć, wziąć, tylko ocenić w takim sensie później, podobało mi się albo mi się nie podobało, to zachowujemy się jak typowy konsument. I stąd później biorą się różne formy, nie wiem, turystyki chrześcijańskiej tak zwanej, jak to niektórzy nazywają, tak, bo jak nie jestem wspólnotą, tylko poszukuję dobrego przedstawienia, no to jak teatrów jest kilka w mieście, to zobaczę, w którym jest najlepsze, nie? I pójdę tam, gdzie mi się... Znowu prawa konsumenckie, gdzie dostanę najwięcej najtańszym kosztem. Często. Nie zawsze tak jest, ale często. I tego musimy się bać. Przynajmniej jeżeli nawet tak nie jest, to musimy mieć w głowie jako coś, co nam grozi i coś, ku czemu nasza kultura, nasze wychowanie, nasz sposób myślenia będzie nas, jeżeli nie weryfikowany Bożym Słowem, to będzie nas w tą stronę ciągnęło w taki podświadomy sposób, tak, żeby po prostu być uczestnikiem. I oczywiście, tak jak tu Paweł mówi, Pawła zrozumienie spotkania jest czymś zupełnie innym. Mówi, każdy, gdy się schodzicie, każdy coś ma. Tak? Jeden ma psalm i ten psalm może być rozumiany na różne sposoby. Może jeszcze cofnę się zanim do tego, co wnosicie, to Paweł widzi nabożeństwo w tym tekście i wydaje mi się, że można by je scharakteryzować na trzema słowami. Więc Paweł widzi jako po pierwsze wniesienie czegoś do wspólnoty, po drugie jako budowanie tej wspólnoty i po trzecie jako rozsądzanie. tego, co zostało wniesione. Tak? To są trzy rzeczy, które dzieją się, kiedy gromadzi się lud Boży. Każdy coś wnosi, każdy próbuje tego użyć, żeby zbudować, i wszyscy rozsądzają, czy rzeczywiście to, co jest wniesione, rzeczywiście jest to słuszne, jest to budujące i jest to no, służy społeczności, bo niekoniecznie tak musi być. Tak? I to też jest taka, wiecie, trochę zasada może konsumpcjonizmu, że jak komuś się nie podoba, co ja oferuję, to do widzenia. Nie? To nie masz prawa mi powiedzieć, że coś, nie wiem, nie tak wnoszę, albo właśnie nie masz prawa rozsądzić i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ja wnoszę, nie podoba ci się, to żegnam. To jest konsumpcjonizm. Ja coś oferuję, możesz to kupić, możesz tego nie kupić. Natomiast dla Pawła we wspólnocie jest, jeżeli jest słowo, jeżeli jest objawienie, jeżeli jest pouczenie, to tak jak Paweł tutaj mówi, niech jeden, dwóch, trzech mówi, inni niech rozsądzają. Inni niech rozsądzają, inni niech zastanawiają się, niech słuchają, niech oceniają w miłości. Tak? Paweł mówi, to wszystko ma być w miłości. Oczywiście nie możemy zapominać o tym kontekście, o tym 13 rozdziale, który był w tym wszystkim najważniejszy. I usługiwanie darami ma być w miłości, i rozsądzanie ma być w miłości. To wszystko ma być w miłości, której się uczymy i która jest potrzebna. Więc kiedy Paweł mówi, że coś trzeba wnieść do społeczności, to wymienia takie rzeczy. Mówi o pieśni, tak? Mówi psalm, gdzie psalm w tamtym, jakby w tym sensie, w jakim Paweł go używa, mógł być albo pieśnią, albo modlitwą. Tak? Powiedzielibyśmy, to jest w zasadzie oba te dzisiejsze znaczenia słowa psalm się w tym zawierają. Albo pieśń, albo modlitwa. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, czy to może jak na naszych spotkaniach modlitewnych każdy mówi, co chce, żebyśmy zaśpiewali i wtedy śpiewamy, czy solo występy, tak? Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne jest, czy ktoś jest na to przygotowany. Więc pieśń, modlitwa, później mówi o nauczaniu, o objawieniu i o mówieniu językami z wykładem, tak? Więc Paweł oczekuje, żeby ludzie byli otwarci na to, żeby przynieść objawienie, tak? Coś, co Bóg im objawił, coś, co Bóg im ich pouczył w ich życiu, bo to są rzeczy, które mogą być ważne dla kogoś z nas. I dlatego myślę, że to jest istotne. I znowu, musimy mieć margines tego, że nie każdy zawsze powie wszystko najlepiej i najmądrzej i najsłuszniej, tak? Po to rozsądzamy, po to korygujemy w miłości, żeby ludzie mieli możliwość popełniania nawet błędów czy pomyłek, tak? Na których mogliby się uczyć. Ale zakładamy, że każdy z nas, jeżeli jesteśmy wierzącymi, to uczy się na co dzień, tak? Jakoś w miarę codziennie czyta Biblię. Nie mówię, że to musi być codziennie o jakiejś tam godzinie rano, czy wieczorem, czy nawet, że to musi być codziennie, taką herezję powiem, ale dobrze by było oczywiście, dobrze by było, ale zakładamy, że każdy z nas czyta Słowo, że każdy z nas rozważa je w jakiś sposób, że medytuje nad nim i że Bóg nam objawia różne rzeczy, tak? I tymi rzeczami możemy się dzielić. To jest coś, czym Bóg ubogaca każdego z was i czym możecie się podzielić, bo to może być ważne dla innej osoby, która siedzi obok ciebie. To może być ważne dla kogoś właśnie, kto, o kim nawet nie wiesz, że potrzebuje takiej zachęty, a może właśnie wręcz Bóg da ci takie objawienie, żebyś je powiedział, żeby ten człowiek, który siedzi na sali, został zachęcony, może osądzony, może jako niewierzący, tak jak tam czytaliśmy wcześniej, dla niego najaw to wyprowadzi na jaw jakieś sprawy ukryte w jego życiu. Nie w takim sensie, że ktoś to powie głośno, ale on zrozumie, że Bóg mówi do niego przez to, co Bóg powiedział do ciebie. Dlatego jest to istotne. Więc kochani, wnoszenie. Mamy wnosić, mamy przynosić coś ze sobą. Nawet modlitwę. Pani, nie ma I tak fajnie, że się modlimy. Modlimy się między tymi pieśniami. Super, ale myślę, że możemy się modlić więcej. I to nie muszą być jakieś, wiecie, psalmy Dawidowe w tych modlitwach, ale czasami jedno zdanie, czasami dwa zdania podziękowania zwykłego Panu Bogu. Dziękuję Ci, Panie Boże, nie wiem, że dożyłem do dzisiaj, albo że dopełzłem do zboru, albo cokolwiek. Jest wystarczającą modlitwą, która... A myślę, że jest zachęceniem. Każde głośno wypowiedziane słowo jest zachęceniem dla ludzi wokół nas. To może być pieśń. Słuchajcie, ja myślę, że nasza grupa się nie obrazi, jak zadzwonicie do nich odpowiednio wcześniej i powiecie, słuchajcie, taka pieśń mi chodzi po głowie, tak mówiąc potocznie. Taka pieśń mnie nurtuje, chodzi za mną, jakkolwiek byśmy to powiedzieli. Czy moglibyście zaśpiewać, przygotować tą pieśń na niedzielę? Myślę, że grupie korona z głowy nie spadnie. Tak jak mówię, odpowiednio wcześniej, bo jak to będzie w niedzielę za 5:10, to może być to problematyczne. Tak, zaśpiewanie, ale jak przyszło w niedzielę za 50, to może w następną niedzielę można zaśpiewać, tak? Ale przed piątkiem, oni w piątek mają próbę, więc myślę, że każdy telefon do Tadeusza, czy Halinki, czy kogokolwiek z grupy uwielbieniowej i powiedzenie, słuchajcie, mam taką prośbę, włączcie taką czy inną pieśń do śpiewania, to myślę, że nie będzie problemem, chyba że 30 osób zadzwoni i będzie 30 pieśni, to wtedy trzeba będzie jakoś rozłożyć na raty. Ale myślę, że to jest jak najbardziej na miejscu i wręcz byłoby, oni by byli zachęceni, że wy się, tak mi się wydaje przynajmniej, że wy się interesujecie, że macie jakieś pragnienia, że chcecie czegoś. Tak mi się wydaje. Mówię za nich, nie pytałem ich, ale możecie ich później spytać. Tak jak mówię, pouczenie, objawienie, pieśń, modlitwa to jest wszystko coś, co mamy wnosić do zgromadzenia. I w naszych kościołach niestety czasami nabożeństwo jest takim właśnie teatrem jednego aktora, pastora, który musi jak najwięcej wnieść, czasami może prawie wszystko wnieść. No nie jest to, ani mi się wydaje, to nie jest zachęcające, ani dla pastora, ani dla kościoła, przypuszczam. Jest wygodne, ale wygodne i zachęcające to nie są tożsame pojęcia, to są zupełnie inne. Czasami to jest wygodne dla kościoła, czasami wygodne dla pastora, tak? Bo też nie musi wtedy, po prostu przyjdzie, zrobi, co ma zrobić i pójdzie, ale to nie zachęca. To nie zachęca. Nie wiem, czy byliście na takich nabożeństwach, gdzie wchodził pastor, robił, co miał zrobić i wychodził, to nie buduje kościoła. I z drugiej strony kościół, który w zasadzie, któremu jest wszystko jedno i pastor musi zrobić wszystko od początku do końca, nie buduje pastora, tak? Nie zachęca pastora. To jakby bycie pastorem nie jest jakąś rolą, nie wiem, chwilowego wodzireja, żeby, prawda, tutaj zakręcić godziną w niedzielę i odprawić, co mu tam do głowy przyszło i ludzie popatrzą i wyjdą i jak im się podobało, to fajnie, jak nie, no to trudno. Więc wszystko ma być ku zbudowaniu i zachęcie. To ma uczyć i zachęcać. To, co przynosimy, ma uczyć i zachęcać. I takim to musi być duchu. Czasami ludzie mają pokusę, żeby uczyć albo pouczać w takim sensie, wiecie, nie uczyć, tylko pouczać innych. I to też nie o to chodzi Pawłowi, żeby tu teraz każdy, kto ma jakiś zgrzyt na sercu, albo coś mu się nie podoba, albo ktoś mu się nie podoba, to miał szansę wyjść i pouczyć, jak powinno być i co mu się nie podoba. Myślę, że to też nie o to chodzi. To ma być ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku temu, żeby coś dobrego się wydarzyło. Więc budowanie. I trzecie słowo, rozsądzanie. Tak jak już wspominałem też o tym rozsądzaniu i powtarzam to, bo to jest ważne. Rozsądzanie jest kluczem w ogóle do wszystkiego, kochani. W ogóle do usługiwania darami, a darami tymi charyzmatycznymi, tak byśmy to nazwali, wręcz jest nieodzowne. rażące jest i znowu niektórzy, i to jest powód, dla którego jedni odrzucają na przykład prorokowanie, a drudzy ślepo idą za prorokowaniem i obie skrajności są niezdrowe. Dlatego, że ludzie nie chcą albo nie umieją, albo nie zdają sobie sprawy z tego, że trzeba to wszystko rozsądzać. Tak? I teraz jak ktoś coś prorokuje i nagada głupot, to jedni mówią, a to lepiej, żeby w ogóle nikt nic nie mówił. Więc zamknijmy wszystkim buzię i lepiej, żeby nie było mówione. Lepiej wysłuchać i rozsądzić i pouczyć, czy powiedzieć, że bracie, czy siostro, czy ktokolwiek, kto się nie trzyma kupy, albo nie jest do nas na dzisiaj, albo może będzie kiedyś dla nas, ale my nie widzimy w tym momencie, że jest, niż odrzucić zupełnie. Z drugiej strony ślepo, takie wiecie, że ktoś wstaje i mówi, tak mówi Pan i coś tam mówi i później wszyscy kłaniają się temu i to, że tak powiem, jest to samo spełniające się, bo ludzie próbują to wypełnić, bo tak powiedział Pan, to też nie jest to, do czego ten dar ma służyć. Więc rozsądzanie jest tym kluczowe i w nauczaniu jest kluczowe, tak jak ja wspominam często. Rozsądzajcie. Jeżeli ja wam coś mówię, rozsądzajcie to. Nieważne, kto to mówi. Nieważne, czy to ja mówię. Nieważne, czy przyjechałby tu prezbiter naczelny, czy ktoś z doktorem, doktoratem z teologii, czy nie wiem, sam nie wiem kto, już nie wiem, tak, ale nie będę wymawiał. Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko mamy rozsądzać. Wszystko mamy rozsądzać jako Kościół, też nie jako, że tylko ja. Oczywiście każdy z nas ma rozsądzać, ale później to we wspólnocie tworzy się, że tak powiem, zrównoważone rozsądzenie. Tak? To nie jest to, że komuś się nie spodobało, a drugi jest zachwycony. To jest wspólne rozsądzenie tego, co jest mówione. I we wspólnocie razem dochodzimy do pewnych wniosków. I problemem nie jest to, kiedy powstają problemy. To jest jakby prawda i w Kościele, i w życiu, i generalnie myślę taka uniwersalna. Problemem nie jest to, kiedy powstają problemy. Problemem jest, kiedy problemy nie są rozwiązywane. Kiedy problemy nie są zaadresowane. Kiedy problemy nie są zauważane. To jest problem. Tak? To jest znowu trochę tak jak w tym psalmie. Problem to jest, kiedy ja nie widzę moich grzechów, bo nie chcę ich widzieć. A jak to ktoś kiedyś powiedział, ludzka zdolność do samozakłamania jest nieskończona praktycznie. I potrafimy się bardzo dobrze samo oszukać, tak? Samo patrzeć na siebie nie do końca tak, jak w rzeczywistości jest. I potrzebujemy innych, którzy zwrócą nam uwagę na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, żeby czasami się wyrwać z tego miejsca, gdzie nam się wydaje, że wszystko jest dobrze. Więc moim zdaniem problemy są trudne, problemy są ciężkie, ale brak problemów to jest problem. Dlatego, że brak problemów oznacza, że najprawdopodobniej są gdzieś zakopane pod dywanem i one gdzieś dalej są, tylko tam nabierają mocy i wybuchną w pewnym momencie jak jakiś taki niewypał w nieoczekiwanym i momencie i poranią niespodziewanie ludzi, którzy akurat stali obok, tak? Albo akurat byli, przechodzili w tym miejscu, albo akurat się dotknęli czegoś, nie wiedząc nawet, co to jest. Więc lepiej problemy, jak te niewybuchy rozbrajać wcześniej, rozbrajać umiejętnie, szukając pomocy czasami, która jest potrzebna, niż żeby miały wybuchać i niszczyć nas. Tak samo w zgromadzeniu. I to uczestnictwo, współuczestnictwo, ono będzie powodowało pewne problemy. Będzie, ale to dobrze. O to w tym wszystkim chodzi. Więc mamy być krytyczni, tak? Mamy być krytyczni. 29 werset. Niech prorocy mówią, dwaj, trzej. Paweł też jest realistą, wie, że nabożeństwa, on, jak mu już ten, jak on się nazywał, ten, co wypadł z okna, on miał jakoś na imię chyba, nie? No nieważne, pamiętacie ten moment, jak Paweł tak nauczał, że chłopak z okna wypadł, bo zasnął, to myślę, że od tego czasu Paweł do Koryntian już pisze, niech mówi dwóch albo trzech, nie więcej, lepiej, bo nabożeństwo nie może trwać 24 godziny na dobę, bo ofiary śmiertelne mogą być. Pan Bóg okazał łaskę i wskrzesił chłopaka, tak, ale nie o to w Kościele chodzi. Więc Paweł też jest realistą, mówi dwóch, trzech, niech mówi, niech rozsądzają, tak, to wszystko ma być pouczeniem i zachętą i zbudowaniem. Też mówi 31 werset, pojedynczo to ma być, pojedynczo macie prorokować, aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznawać zachęty. Tak? Wszyscy mają się uczyć, wszyscy mają doznawać zachęty. Duchy proroków poddają się prorokom. Tak? Więc też wydaje się, że częścią, czy jakąś taką problematyczną częścią tego używania darów przez Koryntian było to, że to były jakieś ekstatyczne wybuchy niekontrolowanych uniesień, czy prorockich, czy języków. I Paweł bardzo wyraźnie im mówił, że słuchajcie, to nie jest tak. Duchowa osoba, prorok, oni kontrolują to, co robią. To nie jest ekstaza, to nie jest jakiś pogański ryt, gdzie wiecie, kapłan czy szaman wpada w jakiś trans i gdzieś tam coś wydobywa, jakieś duchowe rzeczy. Nie, te rzeczy są poddane, duchy proroków poddają się prorokom. Tak? I dalej Paweł mówi w 33 wersecie, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. I to też jest ciekawe sformułowanie w ustach Pawła, dlatego że no byśmy oczekiwali, że Paweł powie, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale Bogiem porządku albo zasad. Tak? Natomiast Paweł mówi, jest Bogiem pokoju i ten pokój to jest ten szalom. Tak? Jest ta pełnia, jedność, i przebywanie we wzajemnej miłości, zrozumieniu, szacunku, tak, te wszystkie pojęcia trzeba włożyć w ten szalom. I tutaj Paweł też myślę, że zwraca uwagę na to, że to nie chodzi o jakieś tam zasady, teraz rozpiszemy sobie w zasady, jak to w Kościele, jaki mamy porządek i co wolno, a czego nie wolno, ale mówi, Bóg chce, żeby w tym zgromadzeniu, w tej wspólnocie i każdej innej była harmonia, był pokój. Było to wzajemne właśnie zrozumienie, szacunek i miłość, tak? I te rzeczy nie budują się, nie wysysa ich się z mlekiem matki, albo nie wysysa ich się z Ewangelią głoszoną przez Ewangelistę w jakimś tam sensie. Tego się uczymy, tak? Tego się uczymy, w tym się musimy też rozwijać, ku temu mamy dążyć i to ma być naszym celem. Ciekawe jest też, że kiedy Paweł właśnie mówi, 36 werset, czy do was słowo Boga, czy od was słowo Boga wyszło, czy tylko do was samych dotarło, dla mnie też jest takim skierowaniem tego, że Paweł postrzega Kościół też jako coś więcej niż tylko tą jedną wspólnotę, jedno zgromadzenie, tak jak, nie wiem, my tutaj, tak? Ale mówi, nie, Słowo Boże nie jest, nie, wasze zrozumienie nie jest wszystkim, co jest możliwe. Kościół to jest wiele zgromadzeń, tak? To jest wiele wspólnot, to jest wiele społeczności, które znowu razem powinny rozpoznawać to, do czego, jak Bóg chce ich używać i co chce wśród nich zrobić. Nie tylko my tutaj siedząc decydujemy o tym, jak chrześcijaństwo ma wyglądać, tak? Ale różne wspólnoty, różni wierzący spotykający się czy w naszym mieście, czy w naszym województwie, kraju, czy na całym świecie mają to wejrzenie w to wszystko. I Paweł, tak jak dalej mówi właśnie, że duchowy człowiek, 37 werset, znowu duchowy człowiek, ktoś, kto się uważa za proroka, za człowieka duchowego, niech zauważy, niech ma na uwadze to, że jest to przykazaniem Pana. Tak? I też jest to coś, o czym wszyscy musimy wiedzieć i sobie przypominać, że duchowy człowiek wie, czym jest dyscyplina. W takim sensie, że jest ktoś ponad nim. To jest czasami problem w naszych kościołach, że my uważamy, że ponade mną to już jest tylko Duch Święty albo Pan Bóg, tak? I on mówi do mnie, a ja mówię do reszty i wszyscy mają słuchać. Natomiast jakby w pewnym sensie to jest słuszne myślenie, tak, nade mną jest właśnie Duch Święty i Pan Bóg, ale tak samo jest nad każdą inną osobą, która tu siedzi. I ta dyscyplina, że razem jesteśmy poddani Bogu, ona jest czymś, co musi działać też znowu w zgromadzeniu, a nie indywidualnie, tak? A ja mam takie objawienie, a ty masz inne objawienie i teraz niech każdy z nas tam robi to, co uważa, że mu zostało objawione. Jest jeden Pan, który ma nas prowadzić wszystkich razem. Więc kochani, 39, 40 werset jest taką puentą tych całych trzech rozdziałów, 12, 13, 14. Paweł mówi wyraźnie i myślę, że jest to motto skierowane do nas. Bracia moi, gorąco pragnijcie prorokować i językami mówić nie przeszkadzajcie. Albo jak inne tłumaczenia mówią, nie zabraniajcie. Więc nie są to rzeczy, których należy zabraniać. Mamy pragnąć tego, żeby Bóg nam objawiał zrozumienie Jego słowa, tego, co do nas mówi, tego, co widzimy wokół siebie. Myślę, że to jest sztuka tego, żeby chrześcijaństwo było adekwatne. To jest słyszenie tego, czy rozumienie tego, co Bóg do nas mówi dzisiaj. Tak? Przez swoje słowo, ale też przez zrozumienie tego słowa, przez zrozumienie, jak to, co zostało napisane 2000 lat temu, ma się do dzisiejszych problemów, bo wiele naszych problemów jest zupełnie innych niż te, które ludzie mieli wtedy. One mają wspólne części, one, słowo jest wystarczające, żeby nas pouczyć i zachęcić, ale to nie oznacza, że nie musimy wykonać pewnego wysiłku takiego i intelektualnego, i duchowego, w sensie szukania Bożego objawienia, tego, co, jak mamy rozumieć różne zjawiska czy doświadczenia współczesne w świetle właśnie tego, co pisał Paweł czy inni autorzy Bożego Słowa. Ale wszystko niech się dzieje godnie i w porządku. Wszystko niech się dzieje godnie i w porządku. To ta fraza godnie i w porządku to taka czasami jest już takie humorystyczne, baptystyczne stwierdzenie, tylko godniej w porządku. Ale myślę, że definicją tego godniej w porządku jest właśnie ten pokój. Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jest Bogiem, w którym harmonia, pokój są najważniejsze. I godnie z uwzględnieniem godności każdego z osobna i według porządku, według pewnych zasad, na które też się umawiamy i zgadzamy, jako wspólnota, to wszystko powinno współgrać ze sobą, żeby tworzyć pokój. I kochani, jak to jest u nas? Kończąc dosłownie, rzucając takie półretoryczne pytanie, jak to jest u nas? Czy przychodzimy, żeby wnieść? Czy przychodzimy, żeby zachęcić? Czy przychodzimy, żeby zbudować? Czy przychodzimy, żeby po prostu przyjąć? Albo po prostu, bo przyzwyczailiśmy się przychodzić. I to nie chodzi o to, że przychodzimy tylko, żeby dawać, bo częścią harmonii jest branie i dawanie. Tak? To są dwie rzeczy, które są ze sobą powiązane. I dzisiaj być może ktoś przyszedł zniechęcony, z ciężarem i musi przyjąć, nie jest w stanie nic dać, a ktoś inny przyszedł z radością i nadzieją i zachętą. I jeden może przelać to drugiemu, albo za tydzień może być zupełnie na odwrót. Tak? Ten, który był tydzień temu z radością i zachętą, może przyjść z nowym ciężarem w sercu, a ten, który nosił ciężar, może przez tydzień Pan Bóg ten ciężar zdjął i on może zaświadczyć o tym, co się stało i być zachętą dla tego, który dzisiaj siedzi z ciężkim sercem, bo czegoś doświadcza, co jest trudne. Więc branie i dawanie to jest część tego szalom. Tak? Szalom to nie jest, kiedy ja mam wszystko, jestem samowystarczalny i nikogo nie potrzebuję do niczego i idźcie jak najdalej ode mnie wszyscy, bo nikt mi nie jest potrzebny. To jest nasz ludzki szalom. Tak? Każdy, to jest takie nasze grzeszne, podświadome pragnienie, żeby być tak samowystarczalnym, żeby nikogo nie potrzebować. I ludzie często dążą ku temu, chcieliby być samowystarczalni, tak? Natomiast Boży szalom to jest zależność. To jest bycie w zależności od jeden od drugiego. Kiedy jeden daje, drugi przyjmuje, a później ten, co przyjmował, daje, a tamten przyjmuje. Czy jakkolwiek, już się zapętliłem w tym, ale wiecie, o co chodzi. Więc kochani, zastanówmy się nad naszym nabożeństwem. Ja myślę, że chciałbym, żebyśmy mieli takie formy, żeby była możliwość uczestnictwa. Tak? I mówię, uczestniczcie przez to, że zadzwońcie do grupy uwielbienia, powiedzcie, jaką mają pieśń zaśpiewać albo mogą. Uczestniczcie w tym, że zgłosicie się, żeby psalm przeczytać i krótką refleksją się podzielić. Uczestniczcie w tym, żeby zachęcić tym, czym wam Bóg zachęcił w tym czasie, kiedy mamy świadectwa, przeczytać werset, powiedzieć, Bóg mi w tym tygodniu taką myślą pocieszył, zachęcił, podniósł, nie wiem, ukierunkował w jakiś sposób. I miałbym nadzieję, żeby tego czasu świadectw było za mało, żeby było tylu chętnych, żeby też trzeba było listę robić i kto pierwszy, albo wyznaczać jakieś dni, że w alfabetu od A do B to pierwszego dnia, pierwsza niedziela miesiąca i tak dalej, i tak dalej. To byłoby idealnie. Jak to mówią, mądrość narodowa od przybytku głowa nie boli, tak? Od przybytku takiego też nie powinna nas rozboleć. Czy jesteśmy konsumpcjonistami? Czy jesteśmy, nie wiem, bo tak wypada, bo... Wiecie, są różne formy. Ja też jakby nie chcę tylko przedstawić tego, że to tylko w formie nabożeństwa, ale na przykład też zupełnie, absolutnie w tej dziedzinie mieści się to, że na przykład ktoś tu przychodzi w sobotę, żeby posprzątać tą salę. To też jest zachęta dla reszty zgromadzenia, że przyjdą do czystego miejsca, ładnego, pachnącego i tak dalej. To też jest forma uczestnictwa w nabożeństwie, tak? Czy ktoś ma talent, żeby coś tu upiększyć, żeby coś, no coś zrobić, coś wnieść, bo nie wszyscy może, wiecie, jak to większość mężczyzn, to też jest takie ciekawe, no ale to nieważne. Ciężkiego języka jak Mojżesze jesteśmy. I czasami to są praktyczne rzeczy. To są nie tylko występowanie przed ludźmi jest wniesieniem czegoś i zachętą, choć może Paweł na tym się koncentruje, ale są różne sposoby, tak? Nawet porozmawiać po nabożeństwie z kimś, to jest sposób wniesienia czegoś, tak? Podejść i zagadać, i zachęcić, i tak dalej. Więc jakby myślmy o tym szeroko. Myślmy o tym i może to robicie. Bo czasami pewnych rzeczy nie widać, tak? Pewnych rzeczy ktoś, możemy myśleć, a ten to tylko siedzi i jeszcze nie widziałem, żeby coś robił, ale być może ta osoba właśnie robi coś tak, że no nie jest to tak widoczne na co dzień. Może właśnie robi coś tu w sobotę i w niedzielę wszyscy myślą, że to tak powinno być i zawsze było, a po prostu no, ktoś to robi, nie? W jakimś momencie, po to, żeby inni mieli zachętę. To są różne formy uczestniczenia i na różne sposoby można się zaangażować. Natomiast zachęcam, żebyśmy w taki sposób myśleli, zgodnie z naszymi darami też, bo myślę, że to jest też kontekstem tego, co Paweł mówi, to jest to zrozumienie, że mamy różne dary, mamy różne obdarowania, mamy różne talenty. Jesteśmy ciałem, które jest zbudowane z różnych części. Dobrze, kochani, to... Mam nadzieję, że to było zachętą dla was i jest czymś, co materiałem do myślenia. Taka jest moja nadzieja w tym. Amen.